Lekcja szósta. 9 lutego. Opieczętowany lud Boży. Tekst pamięciowy. To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi baranka. Objawienie Jana 7:14. Zerwanie siedmiu pieczęci ukazuje prawdę, że każdy człowiek, który przyznaje się do wiary w Chrystusa, otrzymuje błogosławieństwa za wierność albo przekleństwa za niewierność. Pierwsze cztery pieczęcie przedstawiają środki dyscyplinarne użyte przez Boga w celu uświadomienia ludowi pańskiemu duchowej ospałości i poprowadzenia go do zwycięstwa. Do tej pory lud Boży cierpi także niesprawiedliwość i ucisk w świecie wrogo odnoszącym się do Ewangelii. Wraz z zerwaniem szóstej pieczęci Bóg jest gotowy do rozprawy z tymi, którzy krzywdzili Jego lud. Siódmy rozdział Apokalipsy Jana jest wstawką między pieczęciami szóstą a siódmą. Szósta pieczęć prowadzi nas do powtórnego przyjścia Chrystusa. Gdy bezbożnym wymierzona zostaje sprawiedliwość, siódmy rozdział Apokalipsy Jana odpowiada na pytanie, kto stoi się w dniu przyjścia Chrystusa? Będą to ci, którzy zostali opieczętowani, 144 tysiące. Inne cechy 144 tysięcy zostały podane w objawienie Jana 14:1-5. Podobna wstawka występuje między trąbami szóstą a siódmą. Ta wstawka, rozpoczynająca się drugim wielkim przebudzeniem i narodzinami ruchu adwentowego, obejmuje ten sam okres, co pierwsze sceny siódmego rozdziału Apokalipsy Jana, i dotyczy doświadczenia i misji ludu Bożego w czasach końca. Niedziela. 3 lutego. Powstrzymywanie wiatrów. Przeczytaj objawienie Jana 7:1-3, 2 list Piotra 3:9-14. Co Jan ujrzał w wizji? Jak długo aniołowie mają powstrzymywać wiatry? Co się stanie, gdy pieczętowanie dobiegnie końca? Objawienie Jana 7:1-3. Potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię ani na morze, ani na żadne drzewo. Widziałem też innego anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu, mówiąc, nie wyrządzajcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. Drugi list Piotra 3:9-14. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. A dzień pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się? Ale my oczekujemy, według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Przeto, umiłowani, oczekując tego starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany, w pokoju. W Starym Testamencie wiatry oznaczają niszczycielskie siły, przy pomocy których Bóg wykonuje karę na bezbożnych. Zobacz Księga Jeremiasza 23:19-20. Oto zawierucha Pana zrywa się i huragan unosi się kłębami, nad głowami bezbożnych się kłębi. Nie uśmierzy się żar gniewu Pana, aż spełni i urzeczywistni zamysły jego serca. W dniach ostatecznych dokładnie to zrozumiecie. Księga Daniela 7:2. Ja, Daniel, miałem w nocy widzenie, oto cztery wiatry niebieskie wzburzyły wielkie morze. Gdy aniołowie Boży nie będą już powstrzymywali okrutnych zapędów ludzkich namiętności, puszczone zostaną cugle wszelkich mocy zła. Te niszczycielskie siły są powstrzymywane w wyniku boskiej interwencji, póki trwa pieczętowanie ludu Bożego. W starożytności głównym celem pieczętowania było oznaczenie własności. W Nowym Testamencie symboliczne pieczętowanie oznacza, iż zna Pan tych, którzy są Jego. Drugi list do Tymoteusza 2:19. Bóg rozpoznaje swój lud i pieczętuje go Duchem Świętym. W czasach końca pieczęć na czole jest dawana wiernym wyznawcom Boga, którzy przestrzegają Jego przykazań. Nie jest to widoczny znak umieszczony na czole, ale, jak stwierdza Ellen White, oznacza on utwierdzenie w prawdzie, zarówno intelektualne, jak i duchowe, także wierni Boży będą już trwać nieporuszeni. W przeciwieństwie do nich ci, którzy ostatecznie staną po stronie bestii, otrzymają znamie bestii. Wierność zapieczętowanego ludu Bożego zostanie poddana próbie w każdym pokoleniu. Próbą wierności podczas ostatecznego kryzysu również będzie zachowywanie przykazań Bożych. Zobacz objawienie Jana 12:17. I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. Objawienie Jana 14:12. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Zwłaszcza czwarte przykazanie biblijnego dekalogu stanie się próbą wierności Bogu. Jak sobota była znakiem ludu Bożego w czasach biblijnych. Zobacz Księga Ezechiela 20:12-20. Nadałem im również moje sabaty, aby były znakami między mną a nimi, aby wiedzieli, że ja, Pan, jestem tym, który ich uświęca. Święćcie moje sabaty i niech będą znakiem między mną a wami, aby wiedziano, że ja, Pan, jestem waszym Bogiem. List do Hebrajczyków 4:9-10. Biblia Tysiąclecia. A zatem pozostaje odpoczynek szabatu dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do jego odpoczynku, odpocznie po swych czynach, jak Bóg po swoich. Tak i będzie znakiem lojalności wobec Boga w ostatecznym kryzysie. W czasie końca pieczęć będzie także znakiem chroniącym przed niszczycielskimi siłami siedmiu plag ostatecznych. Porównaj. Księga Ezechiela 9:1-11 z objawienie Jana 7:1-3. Jan zaczerpnął symbolikę od Ezechiela. Księga Ezechiela 9:1-11. Potem zawołał donośnym głosem, że to na własne uszy słyszałem, przybliżcie się, wykonawcy sądu nad miastem, każdy z narzędziem zniszczenia w ręku. A oto sześciu mężów przyszło od górnej bramy, zwróconej ku północy, a każdy miał w swoim ręku narzędzie zniszczenia. A był wśród nich jeden mąż, odziany w lnianą szatę z przyborami do pisania u swojego boku. Ci przyszli i stanęli koło miedzianego ołtarza. A chwała Boga Izraelskiego podniosła się z cheruba, na którym spoczywała, w stronę progu przybytku. Potem zawołał na męża odzianego w lnianą szatę, który miał przybory do pisania u swojego boku, i rzekł Pan do niego, przejdź przez środek miasta, przez środek Jeruzalemu, i uczyń znak na czole mężów, którzy wzdychają i jęczą nad wszystkimi obrzydliwościami popełnionymi w nim. A do innych rzekł tak, że to na własne uszy słyszałem, przejdźcie za nim przez miasto i zabijajcie bez zmrużenia oka, i nie litujcie się. Wybijcie do nogi starców, młodzieńców i panny, dzieci i kobiety, lecz tych wszystkich, którzy mają na sobie znak, nie dotykajcie. A rozpocznijcie od mojej świątyni. I rozpoczęli od starszych mężów, którzy byli przed przybytkiem. Potem rzekł do nich, zanieczyśćcie przybytek i napełnijcie dziedzińce zabitymi, potem wyjdźcie i zabijajcie w mieście. A gdy tak zabijali i pozostałem ja sam, padłem na twarz i z krzykiem mówiłem, ach, wszechmocny Panie, czy chcesz wyniszczyć resztkę Izraela, wylewając swój gniew na Jeruzalem? A on rzekł do mnie, wina domu izraelskiego i judzkiego jest wielka ponad wszelką miarę, kraj jest pełen krwi, a miasto pełne bezprawia, gdyż myślą, że Pan opuścił ziemię, że Pan tego nie widzi. Dlatego również i moje oko nawet nie mrugnie i nie zlituje się, postępki ich włożę na ich głowę. A oto mąż odziany w lnianą szatę, który miał przybory pisarskie u swojego boku, zdał sprawę mówiąc, uczyniłem, jak mi kazałeś. Objawienie Jana 7:1-3. Potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię ani na morze, ani na żadne drzewo. Widziałem też innego anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu, mówiąc: nie wyrządzajcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. Tak więc na pytanie zadane w objawieniu Jana 6:17. I przed gniewem baranka, albowiem nastał w wielki dzień ich gniewu, i któż się może ostać? Pada ostateczna odpowiedź: tymi, którzy zostaną ochronieni w dniu gniewu Bożego, będą opieczętowani wyznawcy Boga. Apostoł Paweł ostrzega nas, byśmy nie zasmucali Ducha Świętego, którym zostaliśmy zapieczętowani. Co to znaczy? Jak człowiek może zasmucać Ducha Świętego? Jeśli znasz odpowiedź na to pytanie, to jakich wyborów możesz dokonywać, by nie zasmucać Ducha Świętego? Poniedziałek, 4 lutego. Opieczętowany lud Boży. Przeczytaj objawienie Jana 7:4-8. Jaka jest liczba opieczętowanego ludu Bożego? Co oznacza ta liczba? Objawienie Jana 7:4-8. I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią, 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich, z plemienia Judy 12 tysięcy opieczętowanych, z plemienia Rubena 12 tysięcy, z plemienia Gada 12 tysięcy, z plemienia Asera 12 tysięcy, z plemienia Naftalego 12 tysięcy, z plemienia Manassesa 12 tysięcy, z plemienia Symeona 12 tysięcy, z plemienia Lewiego 12 tysięcy, z plemienia Issachara 12 tysięcy, z plemienia Zebulona 12 tysięcy, z plemienia Józefa 12 tysięcy, z plemienia Beniamina 12 tysięcy opieczętowanych. Ogłoszenie liczby tych, którzy zostali opieczętowani, oznacza zakończenie pieczętowania. Jan usłyszał ową liczbę, a wynosi ona 144 tysiące opieczętowanych z 12 plemion izraelskich. Oczywiście nie chodzi tu o rzeczywistą liczbę, a wyłącznie o jej symboliczne znaczenie. Liczba 144 tysiące składa się z 12 równych części liczących po 12 tysięcy. Liczba 12 to symbol ludu Bożego w oczywisty sposób nawiązujący do liczby synów Jakuba i plemion Izraela oraz 12 apostołów Jezusa. Zatem liczba 144 tysiące oznacza całość ludu Bożego w czasach końca, czyli cały Izrael, tak Żydów, jak i pogan gotowy na powtórne przyjście Chrystusa i przemienienie bez przeżycia doświadczenia śmierci. 12 plemion wymienionych w 7 rozdziale Apokalipsy Jana to oczywiście nierzeczywiste plemiona, gdyż 12 plemion Izraela tworzących dwa żydowskie królestwa, północne i południowe, od dawna już nie ma. 10 plemion północnego królestwa uprowadzono do niewoli po najeździe asyryjskim. Plemiona te wymieszały się z innymi narodami. Tak więc nawet we współczesnym judaizmie nie ma już reprezentacji tych 12 plemion. Ponadto lista 12 plemion w 7 rozdziale Apokalipsy Jana różni się od tych, które występują w innych miejscach Pisma Świętego. Plemię Judy zostało wymienione jako pierwsze zamiast plemienia Rubena. W 7 rozdziale Apokalipsy Jana brakuje plemion Dana i Efraima występujących w 1 rozdziale Księgi Liczb i 48 rozdziale Księgi Ezechiela, a zamiast nich dodane zostały plemiona Józefa i Lewiego. Oczywistym powodem wyłączenia plemion Efraima i Dana z 7 rozdziału Apokalipsy Jana jest to, iż w Starym Testamencie plemiona te dopuściły się odstępstwa i bałwochwalstwa. Zobacz 1 Księga Królewska 12:29-30. I kazał jednego ustawić w Betelu, a drugiego ustawił w Dan. Rzecz ta stała się pobudką do grzechu, lud bowiem pielgrzymował albo do tego w Betelu, albo do tego w Dan. Księga Ozeasza 4:17. Biblia Tysiąclecia. Efraim z bożkami związał się przyjaźnią, zostaw go. Lista plemion w 7 rozdziale Apokalipsy Jana nie jest listą historyczną, ale symboliczną i duchową. Brak plemion Dana i Efraima na tej liście sugeruje, że niewierność nie pojawi się wśród opieczętowanego ludu Bożego. Także Kościół w Nowym Testamencie jest określany jako 12 plemion Izraela. Zobacz list Jakuba 1:1. Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia 12 pokoleń, które żyją w rozproszeniu. 12 plemion w 7 rozdziale Apokalipsy Jana oznacza cały lud Boży, który wytrwał do końca, a złożony jest z wiernych ze wszystkich narodowości, w tym także i z żydowskiej. Jakie biblijne zapewnienia daje Bóg tym, którzy będą żyć w czasie ucisku? Wtorek. 5 lutego. Wielki tłum. Przeczytaj objawienie Jana 7:9-10. Jaką grupę świętych widzi Jan w tej części wizji? Jak zostali oni przedstawieni i skąd przychodzą? Co krzyczą, stojąc przed tronem Bożym? Objawienie Jana 7:9. Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach. Jan widzi tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, tych, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi baranka. Są oni szczególną grupą ludzi, którzy pomimo ucisku, jakiego doświadczyli, pozostali wierni Jezusowi, a ich wierność została symbolicznie przedstawiona przez okrycie ich szatami Jego doskonałej sprawiedliwości. Słowo ucisk często występuje w Biblii jako oznaczenie tego, co wierzący cierpią z powodu wiary. Choć niektórzy adwentystyczni interpretatorzy postrzegają tę grupę jako inny sposób przedstawienia 144 tysięcy, to my możemy pojmować tłum wielki jako nawiązanie do wszystkich odkupionych, którzy cierpieli za wiarę na przestrzeni wieków. Także tutaj w Janowym opisie tłumu wielkiego, którego nikt nie mógł zliczyć, widzimy, jak i w całej Biblii, wspaniałe zagadnienie zbawienia z łaski. Jedynym tytułem odkupionych do zbawienia, życia wiecznego, nowego nieba oraz nowej ziemi jest sprawiedliwość Chrystusa, która została im dana z łaski. Najbliżej tronu stoją ci, którzy kiedyś gorliwie służyli szatanowi, lecz którzy, jak głownie wyrwane z ognia, poszli w ślady Zbawiciela, całkowicie mu się poświęcając. Dalej otaczają Jezusa ci, co wśród kłamliwego i bałwochwalczego otoczenia rozwinęli doskonały chrześcijański charakter i przestrzegali prawa Bożego, chociaż cały świat chrześcijański lekceważył je. Za nimi stoją miliony ludzi wszystkich stuleci, którzy dla wiary zginęli męczeńską śmiercią. Oprócz nich znajduje się tam tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach. Ich walka zakończyła się zwycięstwem. Skończyli swój bieg i zdobyli nagrodę. Palmy w ich rękach są symbolem zwycięstwa, zaś biała szata znakiem niesplamionej sprawiedliwości Chrystusa, darowanej im przez Zbawiciela. Owszem, jesteśmy okryci sprawiedliwością Chrystusa, która jest udzielana jako dar przez wiarę. Ale jak mamy zachować tę wiarę i pozostać wierni wśród prób i ucisków? Co ważniejsze, jak mamy zachować tę wiarę i wierność w czasach beztroski i dobrobytu? Zobacz 5 Księga Mojżeszowa 8:11-17. Bacz, abyś nie zapomniał Pana, Boga Twego, zaniedbując Jego przykazania, prawa i ustawy, które Ci dziś nadaję. Aby gdy się najesz dosyta, gdy pobudujesz sobie piękne domy, gdzie będziesz mieszkał, i gdy twoje bydło i trzody rozmnożą się, i gdy będziesz posiadał wiele srebra i złota, i wszystkiego będziesz miał wiele, serce twoje nie stało się wyniosłe oraz abyś nie zapomniał Pana, Boga twego, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli, który cię prowadził przez tę wielką i straszną pustynię, gdzie były węże jadowite i skorpiony, przez bezwodne pustkowie, gdzie wydobył dla ciebie wodę z krzemiennej skały, który na pustyni karmił cię manną, której nie znali twoi ojcowie, aby cię upokorzyć i aby cię doświadczyć, lecz w przyszłości obrócić ci to ku dobremu. Abyś nie mówił w swoim sercu, moja moc i siła mojej ręki zdobyła mi to bogactwo. Środa. 6 lutego. Ci, którzy podążają za barankiem. Przeczytaj objawienie Jana 14:1-5. Jakie są trzy najważniejsze cechy 144 tysięcy świętych? Jak te cechy wiążą się z opisem świętych w czasach końca w Objawienie Jana 14, 12. Objawienie Jana 14, 1-5. I widziałem, a oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego ojca. I usłyszałem głos z nieba jakby szum wielu wód i jakby łoskot potężnego grzmotu, a głos, który usłyszałem, brzmiał jak dźwięki harfiarzy, grających na swoich harfach. I śpiewali nową pieśń przed tronem i przed czterema postaciami i przed starszymi, i nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć, jak tylko owe 144 tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi. Są to ci, którzy się nie skalali z kobietami, są bowiem czyści. Podążają oni za barankiem, dokądkolwiek idzie. Zostali oni wykupieni z pomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla baranka. I w ustach ich nie znaleziono kłamstwa, są bez skazy. Objawienie Jana 14, 12. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Objawienie Jana 14, 4-5 zawiera opis 144 tysięcy zbieżny z opisem ludu Bożego w czasach końca, tych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Choć doświadczyli oni pełni gniewu szatana w ostatecznym kryzysie, pozostali wierni Bogu dzięki ścisłej więzi z Jezusem. W jakim sensie 144 tysiące, w świetle objawienia Jana 17, 5, to ci, którzy nie skalali się z kobietami objawienie Jana 14, 4. Jak czystość ich charakteru wiąże się z faktem, że są to odkupieni z ziemi jako pierwociny dla Boga. W Biblii seksualna niemoralność jest symbolem niewierności wobec Boga. Objawienie Jana 17, 5 mówi o eschatologicznej wszetecznicy Babilon i jej córkach, z którymi mieszkańcy świata dopuszczać się będą rozpusty. Jednak 144 tysiące pozostaną wierne Chrystusowi i odrzucą kalające więzi z Babilonem i odstępczymi kościołami. Tak więc 144 tysiące podążają za barankiem, dokądkolwiek idzie. Dalej 144 tysiące to ci, którzy zostali wykupieni z pomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla baranka. W starożytnym Izraelu pierwocinami nazywano najlepszą część plonów ofiarowaną Bogu. Słowo pierwociny może się odnosić do zbawionych ludzi jako odróżniających się od bezbożnych mieszkańców świata, ale w Apokalipsie Jana 144 tysiące są wyraźnie szczególną grupą, jako że zostaną przemienieni, nie doświadczając śmierci. Są więc pierwocinami większego żniwa zbawionych ze wszystkich wieków. W jaki sposób, nawet gdy nie jesteśmy tego świadomi, może nam grozić duchowe wszeteczeństwo? Dlaczego zwodzimy samych siebie, jeśli sądzimy, że jesteśmy wolni od takiego zagrożenia? Czwartek, 7 lutego. Zbawienie u Boga i u baranka. Przeczytaj objawienie Jana 14, 5, drugi list Piotra 3, 14, list Judy 1, 24-25. Objawienie Jana 14, 5 przedstawia lud Boży w czasach końca jako bez skazy. Jak można osiągnąć taki stan? Objawienie Jana 14, 5. I w ustach ich nie znaleziono kłamstwa, są bez skazy. Drugi list Piotra 3, 14. Przeto, umiłowani, oczekując tego starajcie się, abyście znalezieni zostali przed nim bez skazy i bez nagany, w pokoju. Judy 1, 24-25. A temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały, jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz, i po wszystkie wieki. Amen. Ostatnią cechą 144 tysięcy jest to, że w ustach ich nie znalazła się zdrada, albowiem są bez zmazy przed stolicą Bożą. Podczas gdy ludzie tego świata wybierają wiarę w kłamstwa szatana, lud Boży w czasach końca przyjmuje miłość prawdy, aby dostąpić zbawienia. Bez skazy greckie amomos, niewinny bez winy bez zarzutu przykładny odnosi się do wierności 144 tysięcy wobec Chrystusa. W Biblii wyznawcy Boga są nazywani świętymi. Abraham i Hiob byli niewinni. Chrześcijanie są powołani do bycia świętymi i bez skazy przed Bogiem. Przeczytaj list do Rzymian 3:19-24. Dlaczego zawsze musimy pamiętać o tej ważnej prawdzie? List do Rzymian 3:19-24. A wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta były zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy, i to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, i są usprawiedliwieni darmo, z łaski Jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. W ostatnich dniach historii tego świata 144 tysiące będą odzwierciedlać charakter Chrystusa. Ich zbawienie będzie świadczyć o tym, czego Chrystus dokonał dla nich, a nie o ich własnej świętości czy o ich dobrych uczynkach. 144 tysiące to ci, którzy uprali i wybielili swoje szaty we krwi baranka. I jako tacy zostaną znalezieni przed Bogiem, bez skazy i bez nagany. Musimy być uszlachetnieni i oczyszczeni od wszelkiej doczesności, aż odzwierciedlimy obraz naszego Zbawiciela i staniemy się uczestnikami boskiej natury. Gdy bój życia zakończy się, gdy zbroja zostanie złożona u stóp Jezusa i gdy święci Boży zostaną uwielbieni, wtedy i tylko wtedy rzeczą bezpieczną będzie twierdzić, że jesteśmy zbawieni i bezgrzeszni. Jak możemy prowadzić uświęcone życie, przygotowując się aktywnie na wieczność, i jednocześnie nie cierpieć wskutek niebezpieczeństw grożących ze strony perfekcjonizmu i fanatycznie pojmowanej świętości? Piątek. 8 lutego. Do dalszego studium. Tożsamość 144 tysięcy jest gorącym przedmiotem dyskusji teologicznych. Z Apokalipsy Jana jasno wynika, że 144 tysiące to ostatnie pokolenie ludu Bożego w końcowych dniach historii tego świata. Wiemy, że ludzie ci przejdą przez czas ucisku i zostaną ochronieni przed 7 ostatecznymi plagami, a ich lojalność zostanie poddana próbie, jakiej w przeszłości nie przeszło żadne pokolenie. Nie zostało nam objawione, kto dokładnie będzie należał do tej grupy. Tożsamość tych ludzi jest jedną z tajemnic, którą Bóg zachował dla siebie. Jedynie przyszłość objawi, kto będzie należał do tej grupy zbawionych. W kwestii tej tajemnicy otrzymaliśmy następujące ostrzeżenie. Chrystus mówi, że znajdą się w Kościele ludzie przedstawiający bajki i przypuszczenia, podczas gdy Bóg dał wielkie, podnoszące i uszlachetniające prawdy, które zawsze powinny być zachowywane w skarbnicy umysłu. Gdy ludzie podnoszą tę i tamtą teorię oraz gdy są ciekawi poznania czegoś, co niekoniecznie muszą poznać, to Bóg ich nie prowadzi. Nie jest Jego zamierzeniem, aby Jego lud miał przedstawiać coś, czego trzeba się domyślać, a co nie jest nauczane przez Słowo. Nie jest Jego wolą, by wdawano się w spory dotyczące kwestii, które nie pomogą im duchowo, takie jak ta, kto będzie należeć do 144 tysięcy? Ci, którzy są wybranymi Bożymi, bez wątpienia wkrótce się o tym dowiedzą. Pytania do dyskusji 1. Zastanów się nad poniższym wezwaniem, starajmy się ze wszystkich sił danych nam przez Boga znaleźć się w gronie 144 tysięcy. Jak możesz zastosować tę radę w praktyce? Jak to staranie wpłynie na twoje codzienne decyzje? 2. Ważną cechą 144 tysięcy świętych w czasie końca jest to, że śpiewają oni nową pieśń. Tej pieśni nikt inny oprócz nich nie może zaśpiewać, gdyż jest to pieśń ich doświadczenia, a będzie to doświadczenie, jakiego nie przeżyła żadna inna grupa ludzi w dziejach świata. Gdy myślisz o swoim życiu, na jaką pieśń doświadczenia z Bogiem przekłada się twój obecny duchowy stan? Czy twoja pieśń odwołuje się jedynie do przeszłych dokonań Boga w twoim życiu, nie mając do czego nawiązać w teraźniejszości? Co musisz zmienić w swoim życiu, by poświęcić się na nowo Bogu? 3. czym różni się sucha wiedza o Chrystusie od prawdziwego poznania Go? Gdyby ktoś zapytał Cię, jaki jest Chrystus, jak odpowiedziałbyś na to pytanie i dlaczego właśnie tak?